studio witam gościa, Piotr Prusak, i teraz długo by tu przedstawiać: sportowiec, trener, fizjoterapeuta, no i jak się okazuje, zdobywca szczytów górskich. Dzień dobry.
Dzień dobry, witajcie wszyscy.
Zaprosiliśmy Piotra do studia, bo tak pomyślałem, że chyba niewielu jest sądeczan, którzy chodzą po górach o wysokości ponad 5000 metrów nad poziomem morza, jeżeli w ogóle jest taka osoba poza tobą, przynajmniej na ten moment, a w tym miesiącu zdobyłeś górę Ararat w Turcji. Wysokość 5137 metrów, więc zacna góra z dużymi ciekawostkami. Jak to się stało, że postanowiłeś na taką wyprawę się wybrać? Bo z tego co wiem, po raz pierwszy atakowałeś taką wysokość.
Tak, no to jeszcze sprostując ten początek, no to nie jestem osobą, która chodzi po tych wysokich górach, tylko chodzę po górach, ale to był pierwszy raz, kiedy faktycznie taka wysokość, czyli 5137. Do tej pory to najwyższy szczyt Rysy, może gdzieś we Włoszech jakieś wyjście narciarskie na 3000 i nic więcej, żadnego przebywania wysoko, dlatego to było takim dla mnie wyzwaniem. A jak to się stało? No może przypadek, może nie, po prostu po wspólnym weekendzie ze znajomymi w Tatrach, no dostałem zaproszenie, żeby z nimi zdobyć Ararat. No i takich zaproszeń się nie odmawia, to zgodziłem się, dużo nie wiedząc w ogóle o tej górze, po prostu powiedziałem tak, jadę, to było przed wakacjami, no i na końcu wakacji przyszło co do czego, czyli pakowanie się, no szybko ogarnięcie tematu, no to dopiero można powiedzieć w ostatnich dniach dowiadywałem się, co to za góra, jak jest wysoko, przypomniałem sobie, jeszcze odświeżyłem szkolenia wysokogórskie, no i podjęliśmy takie wyzwanko, że chcemy to zdobyć.
W większej grupie, tak, to tutaj z Polski grupa, która atakowała szczyt, która wybrała się do Turcji, żeby zdobyć tę górę?
Tak, jak się okazało na lotnisku na Okęciu, że jest to kilkunastoosobowa grupa, bo my znajomych mieliśmy dokładnie nasza szóstka, z którymi się znaliśmy, różne trudne chwile też przeżyliśmy w Tatrach, także nas to trochę jakby zjednoczyło, połączyło, no i chcieliśmy jechać razem, a się okazało, że jest to jeszcze więcej, łącznie z przewodnikami było nas 17 osób, tu z Polski wyruszyło, gdzie tam dołączyliśmy do grupy jeszcze no, szerpów, którzy się nami opiekowali, zajmowali, no i to była wtedy już 20-osobowa ekipa.
No i oczywiście to nie tak, że się przyjeżdża i od razu górę zdobywa, tylko to trwa aklimatyzacja, zdobywanie poszczególnych wysokości, wchodzenie, schodzenie przed atakiem szczytowym, pewnie kilka dobrych dni, tak? Cały taki proces trwa.
Tak, jest to dokładnie proces, którego ja się praktycznie uczyłem. No, z teorii wiedziałem, że trzeba się zaaklimatyzować, że to powietrze jest rzadsze, że tego tlenu jest mniej. Ale tak jak mówię, to była tylko teoria, a tam się dowiedziałem o praktyce, którą nie do końca tak łatwo przyjmowałem, no, że zasady, że trzeba powoli iść, zostać trochę na jakiejś wysokości, zaklimatyzować się, zaadaptować do warunków, jakie tam panują. No ja chciałem wszystko szybko. No szczerze, jak zobaczyłem tą górę, to pomyślałem sobie, no równie z moim kolegą takim biegającym, że my byśmy to mogli zrobić od strzała na raz. To było pierwsze wrażenie tej góry, ale jednak jak tam no poprzebywaliśmy trochę, wyszliśmy na 3000, 3200, co mieliśmy base camp, czyli taką bazę główną, no to zauważyliśmy, że to powietrze jest już rzadsze. Wprawdzie nie mieliśmy jakichś takich kłopotów na początku, ale no zaczęło się robić tak jakby, no wyjaraliśmy pokory do tej góry i jednak zastosowałem się do tego, co mówili szerpowie, przewodnik, że muszę się nauczyć cierpliwości.
Tak, ta pokora tu w górach jest niezbędna, prawda? Niezależnie od tego, czy to bardzo wysokie, czy niższe. Jednak bez tego to można się zgubić. W sensie zgubić nie tylko na szlaku, ale zrobić sobie krzywdę.
Tak, zdecydowanie potwierdzam. To no, góry uczą dużo, a pokory najwięcej.
Ale udało się, tak? Tutaj wiemy już, że ten szczyt, przypomnę, 5137 metrów, Ararat, udało się zdobyć, choć tak jak mówiliśmy, po raz pierwszy wchodziłeś na taką wysokość. No właśnie, jak ten atak szczytowy i jakie warunki też panowały, opowiedzmy, bo to faktycznie te wrażenia były takie na początku, że to będzie proste, a okazało się dużo trudniejsze, jak to bywa w górach.
Tak, udało się, z czego jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, ale też, no, szczerze nie przyjmowałem innej opcji, że możemy tego nie zdobyć, ale tak jak mówiłem, pokory nabierałem wraz z tokiem zdarzeń, no i może powiem od początku troszkę, jak to wyglądało przed atakiem szczytowym jeszcze, że zakomodowaliśmy się, zaklimatyzowaliśmy się na tym 3200, czyli rozłożyliśmy sobie tam, można powiedzieć, namioty, które już były tak przygotowane trochę dla nas, no ale tam była ta baza i stamtąd zaczęliśmy dopiero wychodzić na 4200. Mieliśmy tam spędzić około godziny do dwóch, żeby po prostu poprzebywać w tym innym środowisku, następnie zejść znowu do bazy, następny dzień był zaplanowany na wyjście już z dużymi plecakami, gdzie pomogły nam konie, biedne koniki, które nam wytaszczyły ten nasz bagaż, no i tam też spędziliśmy już noc, ale jeśli ktoś był na tyle sprawny, to mógł sobie podejść jeszcze po prostu kilkaset, kilkadziesiąt nawet metrów w górę w pionie, żeby po prostu jeszcze troszkę być bardziej zaklimatyzowanym, zejść, no i położyć się spać. I położenie się spać było dosyć takim nienaturalnym dla nas zdarzeniem, no bo było to o 19 wieczorem, a o północy mieliśmy się obudzić, zjeść to śniadanie o północy, co wiadomym jest, że człowiek wtedy ciężko przyjmuje pokarm i ja przyznaję, że w ogóle go prawie nie przyjąłem. I o pierwszej w nocy startujemy. No
bo chodziło o to, żeby dotrzeć na szczyt na wschód słońca, tak?
Tak. Ja do końca tak dużo nie pytałem tam, dlaczego tak jest, że to na wschód, czemu idziemy w nocy, bo ja miałem obawy, przyznaję, o takie zimno. Po prostu, że będzie mi zimno, że będziemy szli bardzo wolno, no bo 17-osobowa grupa, też nie byliśmy wszyscy jakoś super wysportowanie, to wiedziałem, że będzie to powolny marsz, a w powolnym marszu ja po prostu marznę.
Było tam na górze minus 15, tak?
Tak, właśnie o temperaturze wspomnę, że tak, odczuwalna była taka minus 15, tam wskazywało termometry, że około minus 10, ale to jednak ja bym powiedział, ja czułem to dużo, dużo zimniej, tym bardziej teraz w takim klimacie, gdzie ja, jest wrzesień, tu jeszcze u nas słoneczko, a tam nagle trzeba się przenieść w zimę i to konkretną. No i wiatr po prostu dawał takiego czadu, że to było trudne do zniesienia. Te wszystkie momenty, takie kryzysy były, bo czy założyć teraz rękawiczkę, czy zatrzymać się i wyziębić się i ubrać kolejną warstwę bluzy, czy już czas na puchówkę, czy jeszcze nie, czy puchówkę ubrać na Gore-Tex, czy pod Gore-Tex, czy ogrzewacze do nóg, czy do rąk włożyć. No, było dużo decyzji i te decyzje nie były łatwe, takie do podjęcia, przez to właśnie, że tam panuje mniej tlenu. No, choć można powiedzieć, że byliśmy zaklimatyzowani, ja nie miałem takiego bólu głowy, przynajmniej do momentu wyjścia, nie czułem się źle, ale jest spowolnienie głowy, jest spowolnienie, można powiedzieć, procesów poznawczych, myślowych. No, mózg inaczej pracuje, dlatego takie najprostsze decyzje, czy ubrać spodnie grube, czy iść w dwóch warstwach, można powiedzieć, spodni, to ja miałem z tym niesamowity problem i nie mogłem nawet zasnąć przez to, czy co zrobić.
Co to wybrać?
Takie momenty, elementy, jak tutaj na nizinach, można powiedzieć, są proste, jak pakowanie plecaka, który już był praktycznie spakowany, mogłoby to zająć 3 do 5 minut, a ja się po tym wszystkim, można powiedzieć, po zejściu już męczyłem, żeby go przygotować do zejścia, prawie z pół godziny, żeby wyjść normalnie z namiotu. I nie mam odpowiedzi, czemu tak było, ja robiłem.
To po prostu góry, wysokość, przerzadzone powietrze, że to robi różnicę.
To rzadkie powietrze właśnie i ubogie w tlen robi robotę.
Ta góra wysoka, to na pewno, a bardzo stroma, co w niej jest takiego wyjątkowego?
Nie jest to trudna góra do zdobycia, jeśli by panowały warunki, można powiedzieć, ciepłe, słoneczko, bez wiatru, bo porównywałbym to, że to jest jak wyjście na Kasprowy, tylko można powiedzieć razy 3 z miejsca, gdzie startowaliśmy.
Ale jednak na górze śnieg, lód, tak?
Ale nigdzie nie ma elementów, gdzie trzeba się wspinać, złapać za łańcuchy, gdzie są ekspozycje, jakieś ryzyko, to tego nie było. Po prostu była u mnie na pewno i myślę, że u wielu osób, które tam były, taka obawa, jak się zachowa organizm, jak się zachowa, czy nie będzie chciał zawrócić i ja miałem takie myśli, przyznaję, bo tak zmarzłem, tak wiatr dawał się we znaki, że jakby tylko mi się powiedział ten szerp, czy nasz przewodnik, że zawracamy, to ja bym się chyba nie zastanawiał, tylko od razu napięcie odwrócił i na dole bym pewnie rozważał, co ja zrobiłem.
Czuwali tam nad wami, tak?
Ale tak, trzeba przyznać,
jak rozsądek podpowiada.
że mieliśmy gości, którzy zaskoczyli mnie swoją taką cierpliwością, mało mówili, mało też w języku angielskim ich można było zrozumieć, ale wiedzieli, co robią, byli wprawieni w tym i trochę im tak zaufaliśmy, szliśmy wolno, ciepło się spróbowałem ubrać, znalazłem sobie jakąś rutynkę na ściskanie rąk, na ściskanie stóp, po prostu jakieś, żeby odwrócić tą głowę od tego, że jeszcze 5 godzin do szczytu i na pewno nie będzie mi cieplej, tylko zimniej, bo im wyżej, to zimniej i ten wiatr się wzmagał, a do wschodu słońca było dokładnie 5 godzin.
To była przygoda życia?
Była to na pewno przygoda, ale czy życia? To musiałbym szybko przeskanować moje życie, mi odpowiedzieć teraz na to pytanie, bo przygoda, życia można powiedzieć, jakie emocje co w kim wywiera. Była to dla mnie duża przygoda i coś, co odróżnia takie wyjście po prostu na nasze Tatry, czy nawet tutaj niskie Alpy od tego, co tam jest, bo to już jest przygoda wysokogórska, to trzeba się przygotować, nie można tego zrobić od strzała, że tak powiem, że przyjechać i zrobić, bo nie znamy zachowania naszego organizmu w tym, można powiedzieć, rzadkim tlenie, a wspomnę, że tego tlenu jest tam 50% tego, co my mamy tutaj w Nowym Sączu.
I to, myślę, jest odpowiedź na wiele trudności, o których opowiadałeś, że podstawowe rzeczy, które się robi szybko, robi się dużo wolniej, to pewnie z tego powodu. I jeszcze jeden wątek, bo ta góra jest wyjątkowa też pod takim względem, że pod nią jest miejsce, które stwierdza się, że ma być miejscem, w którym niegdyś zatrzymała się Arka Noego. Opowiedzmy jeszcze o tym wątku.
Tak, i pamiętam, jak przed wyjazdem, jak ludzie mnie pytali, gdzie ja lecę, gdzie jadę, to już nawet nie wspominałem na Ararat, bo ja sam dobrze nie kojarzyłem tej góry, ale mówiłem, jadę szukać Arki Noego. No i cieszę się, że mieliśmy okazję już po zejściu ze szczytu, gdzie była euforia, wypoczęliśmy, można powiedzieć, że zregenerowaliśmy się w minimalnym stopniu, ale mogliśmy wtedy już pojechać i zobaczyć to miejsce, po prostu zabrano nas na wycieczkę i zwiedziliśmy, zobaczyliśmy. No i każdy przeżył to pewnie po swojemu, bo jest to domniemane miejsce, gdzie było. Biblia w Księdze Rodzaju potwierdza, że Arka osiadła na górach Ararat. No a co do wiary, czy to jest to miejsce, czy nie, to każdy już chyba indywidualnie musi sobie to rozważyć.
A jak wygląda to miejsce? To są skały, opowiedzmy, tak spróbujmy słuchaczom zobrazować.
Tak, to jest miejsce, nie mogliśmy dotknąć tego, być to bardzo, bardzo blisko, może 200-300 metrów od tego, porobiłem foteczki, próbowałem czuć, że jednak tam Noe swoją rodziną i zwierzyną przycumował. Wygląda to, ja nie wiem, jakie były wymiary tej arki, tam udowodniono, że to są właśnie wymiary, które mogli zbudować ludzie i szerokość, długość podobno się zgadza, ale są to same skamieniałości, tam nie ma na pewno ani kawałka drewna. Tłumaczenie jest takie, że po prostu skorupiaki gdzieś weszły w interakcję ze skałą, i to się wszystko skamieniało, można powiedzieć, ale...
Czyli to jest ponoć, jest to stricte arka, która skamieniała, nie jakiś ślad po tym, tylko stricte ta arka, która tam się zatrzymała.
Tak.
Nie wiadomo, bo to było tysiące lat temu, jest to skamieniałe.
Tak, że ta część, po prostu ten statek jest skamieniały, ale muszę dodać, że na mnie wywarło wrażenie, które później przemyślałem, że docierając tam w dużym deszczu, wywoziło nas autko, samochód, cały bus, to na moment, gdy przyjechaliśmy w to miejsce, wyszło słońce, niebo się otwarło i była tęcza, a to było ciekawe, że ta tęcza była pod nami, bo byliśmy na wysokości 2000 metrów. No i gdzieś tak, przypominając sobie Księgę Rodzaju, gdzieś tam jest wspomniane, że ukazała się tęcza i niebo się otwarło. Także może to nie było obojętne, może ma mi to pomóc uwierzyć, że tam jest Arka.
To na pewno bardzo ciekawy wątek całej tej wyprawy. To na koniec będą kolejne w tak wysokie góry, czy to już jest moment, żeby jednak powiedzieć sobie pas, bo wiadomo, w górach to często apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Zostawiłbym tutaj najbardziej element ciszy, bo oczywiście głowa by chciała, serduszko by chciało, ze względu na moją osobowość, że coś wyżej, coś dalej jeszcze spróbować znaleźć taką górę, ale próbuję pokornie i na razie powiem, że nie mam żadnych takich planów, aczkolwiek gdzieś to Kilimandżaro już przechodziło przez głowę i ekipa, z którą byłem, już za miesiąc tam jedzie zdobyć też Kilimandżaro, ale ja jestem bardziej zadowolony z tego, że powiedziałem nie i chcę się na razie nacieszyć tym Araratem i pamiętać tą fajną przygodę. A co będzie w przyszłości, to kto wie.
Tak, na pewno wspomnienia na całe życie z tej wyprawy. Dziękuję za rozmowę. Piotr Prusak, nowosądecki sportowiec, trener, fizjoterapeuta. No właśnie, tak trzeba powiedzieć, człowiek sportu, bo wszędzie ciebie pełno, jeżeli chodzi o tematy sportowe. Biegi, jazda na rowerze, rozmaite treningi, kajakarstwo, tu można by długo wymieniać, czym się na co dzień zajmujesz. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.